Także wszystkich chciałbym Was bardzo serdecznie i gorąco pozdrowić od społeczności w Szczecinie, drugiego zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, braci i sióstr i razem z delegacją młodzieży tutaj gorąco i serdecznie w imieniu Pana Jezusa Was pozdrawiamy. Takie szczególne pozdrowienia mam dla Marka Skibickiego i jego małżonki. Nie wiem, czy są dzisiaj, i też dla Emanuela, od brata Mariusza Magierskiego. A dane nam było też ostatnio robić coś dobrego w więzieniu w Goleniowie, bo tam po prostu prowadzimy służbę więzienną, między innymi naszą posługę, tak to się nazywa oficjalnie, a tak naprawdę głosimy Ewangelię. W Szczecinie, w Goleniowie, Nowogardzie i ostatnio był koncert, bardzo fajny. Notatka jest na stronie zakładu karnego w Goleniowie na ten temat ze zdjęciami. Było to fajne, dobre świadectwo, coś, co mogliśmy razem zrobić. Nie wiem, chyba nie wszyscy wiedzieliście i wiecie. I u nas też nie wszyscy wiedzą. A za tydzień się dowiedzą, a wy pierwsi dzisiaj wiecie. Ale też dane nam było niedawno mieć tam koncert i to są takie fajne rzeczy. Świadectw pewnie można by było dużo opowiadać. I brat Janek mnie zachęcił do tego, aby się podzielić krótko na wstępie swoim świadectwem i postaram się to zrobić. I proszę Was już od razu o cierpliwość. Ja nigdy nie planowałem, że będę pastorem, nigdy nie planowałem, że w ogóle jakby mi ktoś kiedyś dawno powiedział w moim takim intensywnym okresie życia, że ja będę pastorem i będę się zajmował tym, czym się dzisiaj zajmuję, że ja będę chodził do więzienia, głosił Ewangelię, to pewnie mój palec wskazujący z czołem by się spotkał i taki człowiek by po prostu taką odpowiedź czy gest napotkał. Dlatego, że jakby do 20 któregoś tam roku życia całe moje życie było skoncentrowane na zdobyciu zawodu, na wykształceniu i właściwie po ciężkich studiach w Wyższej Szkole Morskiej ja po prostu zdobyłem ten zawód. Ja miałem bardzo dobrą pracę, ja pływałem już na promach jako oficer mechanik i właściwie przede mną taka otworzyła się droga kariery, kiedy ja już w czasie studiów, w trakcie studiów po drugim roku ożeniłem się, a zaraz po studiach przyszło pierwsze dziecko, drugie, mieliśmy mieszkanie, samochód i wszystko się bardzo pięknie układało. Bardzo pięknie się układało. I kiedy właściwie to minęło już 5 lat mojego pływania i ja już byłem oficerem na promie pływającym po Morzu Śródziemnym i woziliśmy ludzi z Neapolu do Tunezji, do Tunisu i przez Sycylię, taki porcik Trapani. I krótko po tym właśnie się stało tak, że Pan Jezus zawitał w taki szczególny sposób, niespodziewany. I stało się to tak, że świadkowie Jehowy zapukali do domu naszego mieszkania i moja żona powiedziała: przyjdźcie, jak mój mąż wróci ze statku. No i oni tak zrobili, przyszli i zaczęły się rozmowy, trwały 2 lata. I taki głód wiedzy, prawdy powstał w naszych sercach, głód szukania Boga. I to wszystko w tym okresie takiego intensywnego życia sprawiło, że Pan Bóg postawił przede mną taką drogę wyboru i praktycznie jedną z najtrudniejszych pierwszych decyzji było właśnie ta decyzja porzucenia mojego wyuczonego zawodu, aby być z rodziną, aby być z moimi bliskimi. Kiedy Bóg przeprowadził mnie przez i moją rodzinę przez te 2-letnie poszukiwania i kiedy właśnie mogłem poznać, będąc katolikiem, jakby poznać prawdę, móc ją skonfrontować z Bożym Słowem, jeśli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o to wszystko, w czym zostałem wychowany. I nie chcę jakby takich rzeczy powtarzać, które dotyczą życia wielu z nas, ale kiedy Bóg to, przez to wszystko nas poprowadził, kiedy uklęknęliśmy z żoną w końcu i wołaliśmy do Boga: pokaż nam prawdę, Panie, pokaż nam drogę, poprowadź nas. To były takie pierwsze szczere modlitwy. Wierzę wysłuchane, wierzę, że to był element w Bożej układance, ważny element i Bóg nas tak poprowadził, że poprowadził nas do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, nawróciliśmy się, że nie zostaliśmy świadkami Jehowy, że po drodze było wiele spotkań, była burza, było właściwie przeżywanie trudnych chwil związanych z więzami rodzinnymi. I w tym wszystkim Bóg nas tak poprowadził, że postanowiliśmy iść za Nim. Gdzie będzie prawda, tam pójdziemy. Tej prawdy nie znaleźliśmy w szeregach organizacji, Bogu dzięki, chociaż byliśmy już nawet na zgromadzeniu i tą prawdę znaliśmy w Bożym Słowie. Dane nam było poznać Ewangelię, zrozumieć, odpowiedzieć na nią, a też po prostu znaleźliśmy zdrowy zbór, w którym było zdrowe nauczanie i w którym mogliśmy znaleźć duchowy pokarm i wzrastać. I jedną z pierwszych decyzji, trudnych decyzji, była właśnie ta decyzja porzucenia pływania. Kiedy przez 5 lat, a jeszcze wcześniejsze praktyki na statku, zdążyłem się naoglądać mnóstwo rozbitych rodzin, jak ciężko jest, a właściwie niemożliwe, pogodzić rolę ojca, męża z rolą marynarza. I żona, jak to często kobiety radzą, radziła mi: ja ci radzę, rób jak chcesz, ty tu jesteś mężem, ojcem, głową. I pamiętam, jak gdzieś moją podróż do Kołobrzegu, do siedziby firmy, bo ja już pływałem na zagranicznych statkach na urlopie bezpłatnym i to była taka decyzja, kiedy modliłem się do Boga i całą drogę do Kołobrzegu się modliłem, miałem napisane podanie o rezygnację z pracy i pani w kadrach, przyjmując to podanie, powiedziała: no, zapewne pan podpisał kontrakt i będzie pan pływał teraz na zagranicznych statkach. I ja powiedziałem, że nie. Ja już mam swój kontrakt z Jezusem. Ja podpisałem kontrakt z Jezusem. Moje życie będzie się toczyć zupełnie inną drogą. Toczy się do dzisiaj dzięki Bogu Bożej łaski. Wtedy też jeszcze nie wiedziałem, co ja będę robił, że ja będę przywódcą, liderem w kościele, kimś, kto będzie może wpływał na innych, miał odpowiedzialność. I tak Bóg pokierował tym wszystkim i w taki sposób, będąc już potem członkiem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, mogłem służyć, wzrastać i z Bogiem aż do tej chwili. I nie żałuję, nie żałuję. To, że jesteśmy dzisiaj tutaj z Ewą, z Bartkiem i że Sandra jest dzisiaj w Kołobrzegu, w Kościele Chrystusowym, bo stamtąd jest jej narzeczony i to, że jesteśmy razem rodziną i mało tego, że nasza cała rodzina jakby została taka scalona, zjednoczona, zawdzięczam tylko i wyłącznie Bogu. I nigdy nie żałowałem, nie żałuję i wiem, że nigdy nie będę żałował tych decyzji. I Jemu niech będzie chwała za to i cześć. I dziękuję za to, że we wstępie mogłem się z wami tym podzielić. To jest taki kawałek najistotniejszych sytuacji i wydarzeń w moim życiu na początku z Bogiem. I tak dzisiaj chciałbym z wami podzielić się słowem, które nie miałem dylematu, co wybrać. Dlatego, że dzisiaj mamy określony dzień, określoną rocznicę. I przeżywamy jako Polacy, zapewne jako chrześcijanie też, to, że wydarzyła się tragedia rok temu. Rok temu w Smoleńsku wydarzyła się tragedia. Rządowym samolotem Tu-154 leciały bardzo ważne osoby dla naszego kraju. I ten samolot rozbił się. Rozbił się na lotnisku w Smoleńsku. Zginęły wszystkie osoby. Wszyscy jako Polacy zapewne w mniejszym lub większym stopniu śledziliśmy całą dyskusję, debaty, bieg wydarzeń i z pewnością każdy z nas ma jakiś obraz, gdzie jakby szukano winy u wszystkich, tylko nie u siebie. I mogę powiedzieć, że jakby moje wrażenie jest takie, że każdy chciałby jakby uciec od odpowiedzialności w tym wszystkim, w tych wydarzeniach, która spoczywała właśnie na nim. I mieliśmy o tym, doszukiwano się winy w pilotach i ich odpowiedzialności jako tych, którzy prowadzili tą maszynę. Doszukiwano się, szczególnie media nagłaśniały te sprawy, doszukiwano się winy w pasażerach, w tych, którzy lecieli i którzy mogli wywierać presję, aby zmuszać pilotów do lądowania w niekorzystnych warunkach. Doszukiwano się i tak naprawdę to wszystko trwa, jest świeże i gorące, pewnie dzisiaj to będzie rozgrzane jeszcze bardziej. Doszukiwano się winy w obsadzie lotniska i wieży kontrolnej w Smoleńsku, dlatego że tam właśnie też były osoby, które miały swoją odpowiedzialność. Tak naprawdę to prawda, że wszystkie z tych osób, i piloci, i pasażerowie, ważni pasażerowie, osoby decyzyjne w naszym kraju i obsada wieży lotniska, te wszystkie osoby miały swoją odpowiedzialność. I tak naprawdę dzisiaj po roku czasu wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy, że nic nie wiemy. Naprawdę ciągle nie znamy prawdy, ale jedną prawdę możemy wiedzieć i znać. I chciałbym dzisiaj na tym się skoncentrować, że jest to prawda o tym, że to doświadczenie uczy bycia odpowiedzialnym, uczy wywiązywania się ze swojej odpowiedzialności. I najsmutniejsze jest to, że to doświadczenie, które, i to są też wypowiedzi, które można śledzić dzisiaj już, że to doświadczenie, które powinno nas jako naród zjednoczyć, scalić, umocnić i obdarzyć mądrością na przyszłość, niestety trudno zauważyć takie zachowania. Niestety trudno powiedzieć, że tak jest. Raczej widzimy, że to nas nie scala, nie jednoczy i nie obdarza mądrością na przyszłość. To jest smutne. Ale jakby za to niekoniecznie mamy odpowiedzialność jako Boże dzieci i niekoniecznie dzisiaj mamy na to wpływ, może w ograniczonym wymiarze. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli, że jako chrześcijanie jednak możemy z tego doświadczenia wziąć lekcję. Możemy wziąć coś dla siebie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialnym, doskonale odpowiedzialnym i Bóg swój lud, Boże dzieci, chrześcijan, czyni ludźmi odpowiedzialnymi. Bóg jest tak Bogiem wielce odpowiedzialnym, że kiedy człowiek upadł, kiedy człowiek pobłądził, kiedy człowiek zgrzeszył i zbuntował się wobec Boga, to Bóg nie zostawił człowieka w takim stanie, ale wziął odpowiedzialność za nasze grzechy. W księdze proroka Izajasza czytamy: wszyscy jak owce zbłądzili, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Będziemy wspominać w najbliższym czasie Wielkanoc, zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to będzie nam przypominać i co roku nam przypomina o tym, oczywiście Boże Narodzenie też, tak naprawdę to chrześcijanowi każdy dzień o tym przypomina, że Bóg jest odpowiedzialnym Bogiem, który wziął odpowiedzialność za nasze grzechy i winy. Nasze grzechy i winy spowodowały, że Bóg nas powinien ukarać, nas powinien dotknąć karą, wylać swój gniew na nas. On miał prawo, bo takie prawo ustanowił, że każdego z nas powinien posłać na wieczne potępienie. Bezwzględnie. A jednak postanowił wziąć odpowiedzialność za nasze grzechy i winy, za nasze upadki i postanowił w wyniku tej odpowiedzialności ukarać swojego Syna. Oczywiście to się dzieje za Jego wiedzą, dobrą wolą, pragnieniem i przy Jego współudziale. Bóg wziął odpowiedzialność. Bóg dał nam swoje słowo, Bóg posłał swojego ducha. Bóg jest Bogiem odpowiedzialnym. I chciałbym, abyśmy dzisiaj prześledzili odpowiedzialności, które wynikają z Bożego Słowa, a które wiążą się z nami jako Bożymi dziećmi. I pierwszą taką jest odpowiedzialność za przyjęcie zbawienia i pojednania się z Bogiem. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi ma odpowiedzialność przed Bogiem za przyjęcie zbawienia, bo nie ma ogólnej amnestii. To zbawienie Boże i to, że Bóg wziął odpowiedzialność za nasze grzechy i winy, nie działa w taki sposób, że wszyscy są usprawiedliwieni i nic nie muszą robić. Każdy człowiek ma odpowiedzialność za przyjęcie zbawienia. Ewangelia Jana, 1:12 mówi: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc tylko tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Biblia mówi o przyjęciu zbawienia, o nowonarodzeniu, a to wszystko przez wiarę. Ewangelia Jana 3:16, najbardziej znany chyba werset: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A za chwilę dwa wersety dalej, 3:18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Jest odpowiedzialność za przyjęcie zbawienia, za odpowiedzenie wiarą na Boży głos, na Boże wyzwanie. A 3:36 mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot, a kto nie wierzy, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Mamy odpowiedzialność za przyjęcie zbawienia. Jeżeli ktokolwiek na tej sali dzisiaj jest i nie ma w sercu pewności i pokoju, że przyjął zbawienie, i może w naszym kraju naprawdę nie jest trudną taką sytuację, bo wierzących ludzi mamy bardzo dużo, ale ile mamy osób, które świadomie przyjęły zbawienie, oddając się w posłuszeństwo Jezusowi przez wiarę, przyjęły Jego prowadzenie, Jego kierownictwo, narodziły się na nowo. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj na tej sali jest i nie przyjął zbawienia, to jest najwyższy czas, to jest moment, w którym powinieneś to zrobić. W pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, od 10 do 12 czytamy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ujrzy żywota. Kolejną odpowiedzialnością jest nasza indywidualna odpowiedzialność za duchowy wzrost i pogłębianie relacji z Bogiem. Każdy z nas ma indywidualną odpowiedzialność, jak już przyjmie zbawienie, jak już odpowie na Ewangelię, za duchowy wzrost, za swoją indywidualną relację z Bogiem. Dzisiaj było wspomniane o modlitwie w komorze, tak zwany cichy czas. Czy świadomie planuję swoje życie i szafuję nim tak, że każdego dnia mam ten cichy czas z Bogiem. Że każdego dnia Bóg mówi do mnie przez swoje słowo, a ja mówię do Boga przez modlitwę. Piotr napisał w swoim pierwszym liście, 2 rozdziale, 2 wersecie, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Czy karmimy się duchowym, zdrowym pokarmem? Czy wzrastamy przez ten pokarm, sprawując nasze zbawienie, ku zbawieniu? Czy mamy stały czas na to? Czy rozwijamy swoją relację z Bogiem w modlitwie? Efezjan 5:18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. A więc czy chodzimy w mocy ducha? Czy każdy dzień jest dniem, w którym proszę o to w modlitwie, aby Duch Święty prowadził mnie, abym to w mocy ducha służył Bogu i wykonywał Jego słowo? Czy jest tak, że buduję na skalę, będąc wykonawcą Bożego Słowa, czy buduję może na piasku, niekoniecznie będąc wykonawcą Bożego Słowa, a może będąc w niektórych aspektach, które są łatwiejsze, prostsze? To jest odpowiedzialność moja za moje życie i każdego z nas za swoje życie, aby wzrastać, aby rosnąć duchowo w Bożym Słowie, w mocy Ducha Świętego. Kolejna odpowiedzialność to jest odpowiedzialność w rodzinie. To jest odpowiedzialność małżonków wobec siebie, przed Bogiem. To jest odpowiedzialność za dochowanie przysięgi małżeńskiej. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak wielu ludzi w naszym kraju wypowiada słowa tej przysięgi i nie dochowuje jej, nie przykładając do niej wagi. A jak jest w Kościele? W Kościele na świecie jest coraz gorzej od lat. I wiemy dobrze, że liczba rozwodów w Kościele w Stanach jest taka sama jak liczba rozwodów w świecie. A jak jest w naszym kraju? Rośnie to bardzo szybko. Niestety w tym samym kierunku. Małżonkowie mają ogromną odpowiedzialność za dochowanie przysięgi. I oczywiście Pan Bóg nie zaplanował tego, że to się ma odbywać w takim bardzo smutnym, przygnębiającym, przyciskającym do ziemi stylu. Nie. Pan Bóg zabezpieczył do tego najlepszy styl. Najlepszy. Jaki? Oto miłość męża do żony, a żony do męża jest obrazem najwyższej miłości w tym świecie, w którym żyjemy. Miłości Chrystusa do Kościoła. I zadaniem męża i żony jest pokazać tą miłość swoim dzieciom. Mąż i żona mają właśnie za to odpowiedzialność. To tu dzieci powinny się uczyć miłości Chrystusa do Kościoła, widząc miłość męża do żony, a żony do męża. Mają odpowiedzialność, która oczywiście jest opisana w wielu miejscach Nowego Testamentu, Starego również. Znamy te fragmenty. List do Efezjan, 5 rozdział, 5 od 22 do 33. Są inne. Głową męża jest Chrystus. To w liście do Koryntian pierwszym czytamy. Dzisiaj wielu mężczyzn chce rządzić, chce prowadzić, chce przewodzić swoją rodziną, ale zapominają o tym, kto jest ich głową i ma być głową. A wtedy wszystko zaczyna się psuć. Wszystko zaczyna się walić. I jakże często dzisiaj spotykamy, i to w Kościele, takie sytuacje, że obowiązki przywodzenia rodzinie spadają na żony. Bo kiedy mężowie zapominają, że głową jest Chrystus i że w uległości, w odpowiedzialności przed Chrystusem mężowie mają prowadzić rodziny i prowadzić małżeństwa i wypełniać swoje powołanie, to wtedy żony przejmują te obowiązki. To jest odpowiedzialność małżonków wobec siebie i to jest odpowiedzialność za uległość wobec Boga i to jest odpowiedzialność żon za uległość wobec mężów, nawet jeśli nie są niektórzy posłuszni słowu, nawet jeśli żony uważałyby w krytycznych sytuacjach, że postąpiłyby inaczej. To jest odpowiedzialność mężów za żony, nie tylko za życie domowe, za to, żeby rodzina miała co jeść, żeby było ciepło, ale to jest odpowiedzialność, żeby żona miała duchowy pokarm, społeczność z Bogiem, żeby nie tylko mąż się mógł rozwijać, służyć Bogu, ale i również żona miała swój udział w tym, aby była częścią służby, bo to jest przecież doskonała jedność. Dwoje obcych kiedyś sobie ludzi staje się doskonałą jednością w Chrystusie. I to jest odpowiedzialność, żeby dzieci te wszystkie aspekty widziały. Oczywiście dzisiaj nie ma czasu, żeby mówić w detalach, szczegółach o tym wszystkim. To jest odpowiedzialność za wychowywanie dzieci. Coraz trudniej małżonkom jest wychowywać dzieci w posłuszeństwie, w uległości. To jest znak czasów ostatecznych, jeden z oznaków czasów ostatecznych, że dzieci będą nieposłuszne rodzicom. Rodzice mają odpowiedzialność za wychowywanie dzieci. Tak wiele miejsc w Księdze Przypowieści poświęconych jest karceniu, uczeniu posłuszeństwa, dyscyplinowaniu dzieci, oczywiście z miłością, mądremu. Oczywiście Biblia nigdzie nie zachęca i nie toleruje katowania, nie toleruje wylewania niepohamowanej złości i gniewu na dzieci. I nie toleruje Biblia nigdzie po prostu jakichś takich niemądrych sposobów postępowania. I w świecie, w którym żyjemy, gdzie tak wiele zła spotyka dzieci, kiedy liczba dzieci w ośrodkach, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, schroniska rośnie. My sami odwiedzamy niedaleko naszego domu, kilometr, jest schronisko dla takich małych dzieciaczków od roku do 6 lat. I rodzice, i bardzo fajne dzieci. Czasami już w tym wieku to są rodzeństwa. Dwójka, trójka. Tak zwany tęczowy domek. I tam rodzice nie mają czasu. Mają dzieci, ale nie czują w ogóle odpowiedzialności. A te dzieci wychowują panie w tym domku. Tak naprawdę to jest bardzo przykre, smutne. A najgorsze jest to, że liczba dzieci w takich miejscach rośnie. Z powodu nieodpowiedzialności rodziców. To jest odpowiedzialność za wychowywanie dzieci w Kościele. Kiedy tak często dzieci w okresie buntu szczególnie szukają akceptacji, szukają drogowskazów, szukają wyzwań i tak często znajdują je w świecie. Tak często rodzice przyzwalają na świeckie zajęcia swoim dzieciom, dzieciom w wierzących domach, licząc może na to, że będą nawracać się w szkółce, a może to jest taka strategia, żeby nie powiedzieć polityka, żeby miały się z czego nawracać, podczas gdy Boże Słowo od początku, od pierwszej księgi, tak naprawdę do ostatniej zachęca, żeby od małego uczyć. Księga Przypowieści mówi chłopca, ale wiemy, że to dotyczy również dziewczynek. Od małego uczyć drogi, którą ma iść, aby nie zszedł w niej nawet starości. Czy uczymy w naszych domach, jako rodzice, nasze dzieci posłuszeństwa wobec Boga, Jego słowa, szacunku do rodziców, do dziadków, do starszych ludzi szczególnie? Jest coraz trudniej o taką postawę wśród młodych ludzi. Dzieci mają odpowiedzialność wobec rodziców. Jedno z przykazań, które znamy, piąte przykazanie, mówi: czci ojca swego i matkę swoją. Będą długie twoje dni, będzie ci się dobrze działo. To jest przykazanie, jak wiele, z obietnicą. Z obietnicą. Jak ciężko dzisiaj młodzieży szanować rodziców, czcić ojca, matkę. Jak ciężko o liczenie się z ich zdaniem, opinią. Jak ciężko o zaufanie i podporządkowanie się wobec Boga i Jego słowa, że Bóg to tak urządził i to jest najlepsze dla młodych ludzi. I że w ten sposób ich życie będzie się rozwijać bezpiecznie. Że rodzice narzucają pewne normy zachowania, przykazania, wytyczając granice bezpieczeństwa dla dzieci. Jakże ciężko młodzieży dzisiaj przestrzegać tych granic. Jakżeż zaciekle zabiegają o to, żeby je poszerzać. Albo przeskakują. Po to, by się pokaleczyć, pobrudzić, zmarnować najlepsze lata ze swojego życia, wrócić do kościoła. Boża łaska jest wielka, ale ona nie po to jest nam dana, żebyśmy najlepsze lata z życia, będąc mądrzejszymi od rodziców, od starszych, którzy już tyle lat z Bogiem żyją, marnowali. Młodzi ludzie, dzieci mają odpowiedzialność wobec rodziców przed Bogiem. Mamy odpowiedzialność w Kościele. Odpowiedzialność pasterzy. Pastora, starszych, liderów. Jednym z fragmentów Biblii, który o tym bardzo wymowny sposób mówi, to jest odpowiedzialność opisana, a właściwie krytyka Boża wobec pasterzy Izraela w 34 rozdziale Księgi Ezechiela. Bóg wystąpił sam przeciwko złym pasterzom swojego ludu. Zranionej nie opatrywali, chorej nie leczyli, zbłąkanej nie szukali, słabej nie podnosili na duchu, a mocną nawet rządzili surowo, brutalnie. I Bóg powiedział, że sam się zatroszczy. Piotr pisze, aby w pierwszym liście swoim, piąty rozdział, pierwszy werset, aby paść trzodę Bożą bez przymusu, radośnie, jako wzór dla trzody. To jest ogromna odpowiedzialność. Mówiąc o tym w tej chwili, czuję tą odpowiedzialność i są chwile, kiedy człowiek tak naprawdę zastanawia się, czy to robić, czy nie zrezygnować. Boże Słowo mówi: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bo surowszy wyrok otrzymacie. A nauczanie to nie jest tylko głoszenie słowa. Nauczanie to jest moje życie. Ważniejsze niż kazanie jest kaznodzieja, jego życie. Czy w tym, co ja mówię, jest moje życie? Czy za tym, co ja mówię, i przed tym, co ja mówię, idzie moje życie? Bo Kościół to zweryfikuje. Bo ci, którym głoszę, to zweryfikują. Bo życie to zweryfikuje. Moja rodzina to zweryfikuje. To jest ogromna odpowiedzialność. I wierzę, że wszyscy pastorzy, liderzy przeżywają takie chwile, kiedy czasami, czując tą odpowiedzialność, człowiek by się poddał i zrezygnował. Ale ta odpowiedzialność jest. Pasterzy za trzodę, za owce. I Duch Święty daje siły i moc i wspiera, aby to czynić właściwie, w pokorze. I jest co robić. Jest co robić. To jest odpowiedzialność owiec za pasterzy. To działa w drugą stronę. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli, bo oni zdadzą sprawę z tego, co robią. Są różne odpowiedzialności. Tak często owce, tak często bracia, siostry stawiają pod ścianą swoich liderów, bo chcą, żeby zrobić tak. Jakby zapominają, że liderzy, pastorzy odpowiadają przed Bogiem. Tak jak Mojżesz wchodził na górę i rozmawiał z Bogiem, a potem schodził do ludu i ten lud tak ciężko było mu akceptować to, co mówił Mojżesz. Tak często pastorzy, liderzy, kaznodzieje w zborach stawiani są w taki sam sposób. Ten by chciał, żeby zrobić tak, a ten by chciał, żeby zrobić tak. I serce pastora, lidera jest rozdzierane na różne strony. Tak często brakuje stosowania tej odpowiedzialności, zaufania do Boga, że Bóg jest tym, który to skoryguje. Bóg jest tym, który to najlepiej uczyni. Że o wiele błogosławioną bardziej i mądrą rzeczą jest się modlić, pościć za przywódców, za liderów. Czy czynicie to w tym zborze? Czy jest to stała praktyka? Czy wspieracie swoich duszpasterzy, duszpasterza w tym zborze w ten sposób? Czy nie idealizujecie jego obrazu, że on jest tym, który nie ma prawa zgrzeszyć, potknąć się? Albo wpadacie w drugą skrajność, że jego nie wolno napomnieć. U nas jedna siostra tak na grupie domowej odpowiedziała kiedyś. Rozmawialiśmy o grzechu, o pokucie i spytałem, czy pastor może zgrzeszyć. Nie! A czy pastora można napomnieć? Nie! Dzisiaj już tak nie myśli. Tak została w innym zborze nauczona. Pastor może zgrzeszyć, upaść. Trzeba mu pomóc stać. Trzeba go wspierać. Trzeba się o niego modlić. Trzeba się modlić, żeby nie upadł. Trzeba modlić się, jak upadnie. Trzoda Boża, bracia i siostry, przecież wszyscy jesteśmy równi. Tutaj nikt nikim nie rządzi. Naszym stylem jest służenie. Jesteśmy wszyscy ludźmi ręcznika i mamy modlić się za duszpasterzy, za liderów, wspierać ich. To o wiele więcej dobrego czyni. To umacnia relacje w zborze. Mamy wszyscy odpowiedzialność, wszyscy za budowanie ciała Chrystusowego. Każdy brat i siostra, każda osoba, która jest w Kościele, ma odpowiedzialność. W świetle tego, tak jak mówi chociażby Paweł Apostoł mówi w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Tam mówi o tym, że wszyscy, bo Duch Święty jednych ustanowił apostołami, ewangelistami, nauczycielami, ale tak naprawdę, aby wszyscy mogli budować ciało Chrystusowe. Przysposobił wszystkich do dzieła budowania ciała Chrystusowego, aby ono rosło i umacniało się przez wzajemnie zasilające się stawy. Wszyscy mamy odpowiedzialność za budowanie ciała Chrystusowego. 12 rozdział 1 listu do Koryntian mówi nam o tym, że Paweł używa tam porównania do ciała ludzkiego, że wszyscy jesteśmy ważni w tym ciele i wszyscy mamy odpowiedzialność. A 14 rozdział, czy właściwie to, co czytamy, 12, 13 i 14 mówią nam o tym, że każdy z nas coś otrzymał od Ducha Świętego po to, aby służyć reszcie, aby reszta skorzystała z tego, aby była błogosławiona. I zachęca Kościół Boży do tego, aby szukać większych darów łaski, tych większych, w sensie bardziej wartościowych, bardziej znaczących, bo służących ogólnemu zbudowaniu. Każdy z nas ma tą odpowiedzialność. Każdy, kto jest w Kościele, ma odpowiedzialność za budowanie ciała Chrystusowego. Jak jest ze służeniem w Kościele? Czy to robią ciągle tylko te same osoby? Te, które są na świeczniku? Czy to jest tak, że czekasz z inicjatywą, aż cię ktoś znajdzie, namierzy, poprosi? Jak jest twoją odpowiedzialnością za ten zbór? Siedzisz w ławce jesteś kibicem, który oczywiście kibicuje, jest za tym zborem, jest za tą społecznością i życzy jej jak najlepiej, ale wciąż jest tylko kibicem, który się przygląda i bije brawo, albo krytykuje. Czy jesteś tym, który bierze odpowiedzialność, bierze się do roboty, patrzy, co zrobić, a może do Oświeki pojechać i pomóc w sobotę. A może tutaj potrzebują pomocy, żeby sprzęt rozstawiać. A może kogoś trzeba odwiedzić, z kimś się pomodlić. Tak wiele jest pracy i miejsca do służby w kościele. Ale jesteś kibicem czy zawodnikiem? Może też czasami w skrajnych wypadkach cieszysz się, że piłka wpadła do waszej bramki. Może kogoś trzeba zmienić, żeby ktoś mógł odpocząć. Bo robi tak dużo, że robi to już źle. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie daje rady. Bo pracy jest tak dużo i ten ktoś jest tak odpowiedzialny, że nie chce zrezygnować. Nie chce zostawić niczego, co jest związane z pracą pańską. Bóg daje tobie odpowiedzialność za budowanie ciała Chrystusowego. I to nie chodzi, możesz się modlić o głodnych w Afryce. Możesz się zbór modlić, ale tu jest twoje pole misyjne. Tu jest miejsce do służby. I tutaj masz budować ciało Chrystusowe. Mamy odpowiedzialność za tych, którzy są na zewnątrz. Nasza odpowiedzialność nie kończy się w murach zboru, budynku, kościoła. Mamy odpowiedzialność za tych, którzy nie należą jeszcze do kościoła. Pan Jezus wielokrotnie to podkreślał i wielokrotnie na to wskazywał. Pan Jezus mówił, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znamy tak zwany wielki nakaz misyjny. I znowu, to nie pastor, to nie starsi mają tylko odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. Każdy brat, siostra, każdy, kto jest Bożym dzieckiem, ma odpowiedzialność. Darmo wziąłeś, masz darmo dawać. Masz tym odszukiwać przywilej, radość. Znalazłeś coś najważniejszego w swoim życiu, a potem odkryłeś, że Bóg cię znalazł. I Bóg cię posyła. I daje ci odpowiedzialność za tych, którzy jeszcze do Niego nie należą. Mamy odpowiedzialność za tych, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii. A w naszym kraju tak naprawdę za tych, którzy jej nie rozumieją. Nie rozumieją Ewangelii. Tak często świętują. Często świętują, nie rozumieją, co świętują. I Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale napisał, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wiemy to. Ale dalej pisze, ale jak mają wzywać tego, którego nie wierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, a jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani. O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Żniwo wielkie, robotników mało. Mamy odpowiedzialność za ludzi, którzy są wokół, w naszym kraju i nie rozumieją Ewangelii. I nikt im nie przyjdzie i nie powie, jeśli my nie pójdziemy. Kochani, odpowiedzialność to ważna rzecz. To jest podjęcie się jakiegoś zadania i wywiązanie się z niego. Pan Jezus uczy nas tego, kiedy w ostatnim nauczaniu przed swoją męką, kiedy otwieramy 25 rozdział Ewangelii Mateusza, i kiedy czytamy 25 i 26, i są tam podobieństwa, które mówią nam o tym, jak bardzo ważne jest to, abyśmy traktowali odpowiedzialnie nasze życie. Jak bardzo ważne jest nasze szafarstwo. Podobieństwo o złym słudze i dobrym słudze, to już się zaczyna w 24 rozdziale nauczania o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Podobieństwo o 10 pannach, podobieństwo o talentach. I jak teraz do tego dołożymy z drugiego listu Pawła Apostoła do Koryntian, z 5 rozdziału, to mamy tam napisane w ten sposób. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. To jest do Kościoła, to jest do wierzących ludzi. To nauczanie Pana Jezusa wskazuje na rozliczenie nas z naszej odpowiedzialności. Każdy z nas stanie przed Chrystusem, aby rozliczyć się z naszej odpowiedzialności. Jesteśmy rozliczani podczas naszej ziemskiej pielgrzymki, ale też, i dzisiaj to już było czytane, staniemy przed Panem, niektórzy będą zawstydzeni. Nie każdy usłyszy pochwałę. Nasz Pan swoim życiem w doskonały sposób wywiązał się ze swojej odpowiedzialności. Nasz Pan, kiedy ludzie naciskali, kiedy jeden z najbliższych przyjaciół zdradził, sprzedał go, kiedy najbliżsi posnęli i zostawili, do końca wytrwał w tym, po co przyszedł, wywiązując się ze swojej odpowiedzialności. Ojcze, uwielbiłem Cię, wykonując dzieło, które mi powierzyłeś. Takie słowa w ustach Jezusa napotykamy wiele razy. Ojcze, zachowałem tych, których mi dałeś. Nasz Pan wykazał się ogromną, doskonałą, stuprocentową odpowiedzialnością aż na krzyż. I On ciągle, ciągle chce z nami współpracować. On ciągle taki jest i oczekuje takiej samej postawy w naśladowaniu Go, w staniu się Jego uczniem, w stawaniu się Jego uczniem. Kiedy w samolocie naszego życia mamy nieograniczone zasoby Ducha Świętego, kiedy mamy najlepszy system nawigacyjny, mamy pilota, który nas prowadzi, kiedy zmierzamy do lotniska, które jest wyposażone w najlepszą wieżę kontrolną, a nazywa się niebo, zwracajmy uwagę w każdej chwili naszego życia na odpowiedzialność przed Bogiem. Żyjmy odpowiedzialnie, bo wtedy Kościół będzie bezpieczny, rodziny będą bezpieczne, Kościół będzie światłością i solą. Kościół będzie się rozwijał, będzie wzrastał duchowo i liczebnie. Kościół będzie oczekiwał przyjścia Pana Jezusa. To jest ten, który bez żadnego problemu może przesunąć o parę metrów wyspę Honsiu. I wydarzenia te śledziliśmy niedawno. Któż to może uczynić? Jest tylko jeden, który taką rzecz może uczynić. I my jesteśmy odpowiedzialni przed Nim, bo On uczynił nas szafarzami. Drodzy bracia i siostry, życzę wam, aby wasze życie, będąc godne Ewangelii, było takim, i drugiego brata, którego wspominaliście dzisiaj w modlitwie, brata Jana, i was wszystkich, i tych, których przyprowadzicie, aby życie tego zboru było takie, że kiedy spotkamy się przed Panem Jezusem, to tam usłyszymy: dobrze, dobrze, sługo dobry i wierny, dobry bój bojowałeś, wejdź do radości Pana swego. I tego z całego serca wam życzę, ale życzę wam, żeby to się działo przez odpowiedzialne życie. Amen.